List do Rzymian, 15 rozdział, werset 4. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. Na tym obozie mamy do czynienia z zadziwiającym zjawiskiem, bo sięgamy po słowa, które no, są zapisane wieki temu, opisują rzeczywistość sprzed 2500 lat. No, sięgamy po tak starą rzecz i doświadczamy na naszych sercach tego, o czym mówi list do Hebrajczyków 4:12. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Więc sięgamy po tą starą księgę i te słowa okazują się nadal żywe, skuteczne, ostre. Może świecić, Dawidzie, nie ma problemu. Może być. Przeszywają, rozdzielają, no i w końcu osądzają pragnienia i myśli naszych serc. Kiedy razem z moim tatą pisaliśmy te wykłady, nie byliśmy w stanie przewidzieć tego, co one zrobią z nami podczas obozu, bo tego nigdy nie wiadomo. Słowo Boże staje się żywe w momencie, kiedy razem je poznajemy, rozmyślamy nad nim. Bóg przemawia i wykonuje swoją pracę, bo Słowo Boże jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż miecz. Świat szuka nowości. Widzę to po moich dzieciach. Leon dzisiaj mówi, że chyba musi mieć nowy kask na rower, bo tamten jest za mały. Ja mu mówię, że ten kask się da rozszerzyć. On mówi, szkoda, bo chciałem nowy. Ja mówię, no przecież masz najlepszy kask, taki bezpieczny, ale on chce nowy, tak? I mógłby kupić za parę złotych, po prostu, żeby coś było nowe. I niestety kościoły dzisiaj też zachwycają się nowinkami, czyli musi być coś nowego, coś świeżego, żeby było ciekawie. Tymczasem apostoł Paweł zachęcał nas, żebyśmy sięgnęli po to, co było dawniej zapisane, tak? Niegdyś zapisane, bo zostało zapisane dla nas. I tak jest księgą Daniela zapisana wiele lat temu. Dzisiaj okazuje się żywa w naszej rzeczywistości. Wczoraj słyszeliśmy świadectwa 5 osób. Jedno z nich odwoływało się do obozu sprzed 17 lat, rok 2000, Pomysk. Pamiętam ten obóz. Studiowaliśmy tam księgę Daniela 17 lat temu. No i słyszeliśmy o tym, że wtedy to słowo było żywe, pomogło komuś obrać właściwy kierunek w życiu. Gdyby nie słowa księgi Daniela, nie wiadomo, jak życie by się potoczyło. Okazało się skuteczne 17 lat temu, okazuje się żywe i skuteczne dzisiaj, by wskazywać nam drogę. Więc z czym mamy tutaj do czynienia? Bóg wskazuje ci drogę. Mówi ci, którędy warto pójść na następną dekadę twojego życia. Co zrobisz z tym, co Bóg mówi? Czy przejmiesz się, uwierzysz w Jego słowo, pójdziesz za tym, czy zlekceważysz? Dzisiaj kluczowe słowo naszego wykładu to lekceważenie. Dzieje się tak za sprawą historii, którą czytamy w kolejnym rozdziale Księgi Daniela. Na karty tej księgi wkracza nowa postać, jest to król Baltazar. Popatrzmy, przeczytajmy pierwsze 4 wersety 5 rozdziału. Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w liczbie 1000 wielką ucztę i pił wino wobec 1000 osób. Gdy zasmakował winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z nich pić król oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice. Przyniesiono więc złote i srebrne naczynia zabrane ze świątyni w Jerozolimie. Pili z nich król, jego możnowładcy, jego żony i jego nałożnice. Pijąc wino, wychwalali bożków złotych i srebrnych, miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych. Więc pojawia się tutaj nowa postać, nowy król, król Baltazar. Kim on był? Jest kolejnym królem Babilonu. W tekście nazwany jest synem Nabuchodonozora, ale to słowo syn w tamtym języku, w którym księga jest napisana oryginalnie, ma szersze znaczenie niż w naszym języku. Badania archeologiczne wykazują, że Baltazar nie był synem Nabuchodonozora, ale jego wnukiem. Więc piąty rozdział Księgi Daniela opowiada nam jego historię. W pierwszym wersecie czytamy, że król Baltazar urządził dla swych możnowładców wielką ucztę, ucztę tysiąca, tak? Czyli było 1000 zaproszonych gości, 1000 najważniejszych ludzi w państwie. Dodatkowo na tej uczcie były żony i nałożnice króla. I w pewnym momencie w trakcie tej uczty, kiedy wszyscy dobrze się bawili, będąc już troszkę pod wpływem wina, król kazał przynieść naczynia pochodzące ze świątyni w Jerozolimie, przywiezione do Babilonu i złożone w skarbcu. Z księgi Jezdrasza dokładnie wiemy, ile było tych naczyń, ile naczyń zostało zabrane ze świątyni i zostało złożone w skarbcu Babilonu. Dowiadujemy się, że było to 30 złotych czasz, srebrnych ponad 1000, złotych pucharów 30, srebrnych 410. I wszystko to przez lata leżało w skarbcu, dlatego że dziadek Baltazara, Nabuchodonozor, był rozważnym człowiekiem, nie dotykał tych naczyń, znając ich wyjątkowe przeznaczenie. Ale jego wnuk Baltazar, który jest dla nas symbolem lekceważenia Boga, pod wpływem emocji, pod wpływem wina, rozkazuje, aby te naczynia zostały przyniesione na ucztę, by mogli z nich spożywać wino. Werset czwarty dodatkowo nam mówi, że to nie chodziło tylko o samo napicie się wina z tych wyjątkowych naczyń. Werset czwarty mówi, pijąc wino, wychwalali bożków złotych, srebrnych, miedzianych, żelaznych, drewnianych, kamiennych. Uczta była też na cześć pogańskich bóstw, opiekunów miasta. Co dzieje się dalej? Czy Bóg zostawia to, mówiąc przecież to tylko naczynia, czy robi coś z tym? Werset piąty. W tej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały za świecznikiem na wapnie ściany królewskiego pałacu. Król zaś widział piszącą rękę. Twarz króla zmieniła się, myśli jego napełniły się przerażeniem, jego stawy biodrowe uległy rozluźnieniu, a kolana jego uderzały jedno o drugie. W pewnym momencie tej uczty, kiedy już wszyscy zasmakowali wina z tych złotych i srebrnych pucharów, kiedy został wzniesiony toast na cześć bóstw Babilonu, pojawia się ręka, która pisze coś na ścianie i król doznaje w tym momencie szoku. Reaguje nie z ciekawością, ale z przerażeniem. Jego zachowanie, jego stan świadczy o tym, że wiedział, co się w tym momencie dzieje. Wiedział, że to wszystko ma związek z Bogiem. Wiedział, że to, co robi, jest niebezpieczne, kiedy kazał sługom przynieść naczynia zabrane ze świątyni w Jerozolimie. Wiedział, że to jest niebezpieczne, ale swoim postępowaniem prowokował Boga. Czy możemy być pewni, że wiedział? 22 werset, byśmy mogli wyświetlić. Ty zaś, jego syn Baltazar, nie uniżyłeś swego serca, mimo że wiedziałeś o tym wszystkim. To, co niegdyś zostało napisane dla naszego pouczenia. Tym jest dla nas Księga Daniela. Ale Baltazar też znał dobrze historię swojego dziadka. Zresztą na pewno w rodzinie była ona opowiadana o tym, jak Bóg go uniżył, jak on uniżył się przed Bogiem. Ta historia zresztą nie była taka odległa. Była zapisana w inskrypcjach, co działo się z wielkim człowiekiem, królem, poprzednikiem Baltazara, jego dziadkiem Nabuchodonozorem. Więc Baltazar jest dla nas symbolem lekceważenia, bo wiedział, znał fakty, znał historię swojego dziadka, wiedział o świątyni, wiedział, że jego dziadek nie śmiał dotykać tych rzeczy, ale on postanawia sprzeciwić się, zaryzykować, zakpić sobie z Boga. Wers 22 mówi, Baltazar o wszystkim wiedział. Czynił to wszystko z całą świadomością, że ryzykuje. Baltazar sprawował swoje rządy przez około 15 lat i był świadomy doświadczeń poprzedników. I te lata, te 15 lat jego służby ujawniły, kim on tak naprawdę jest w swoim sercu. Ujawniły, że odrzuca Boga i ma w sercu wrogość wobec Niego. Dzisiaj tak samo człowiek może lekceważyć Boga i objawia się to w różny sposób. Będziemy o tym wkrótce mówić. Co dzieje się dalej? Jak król reaguje na ten napis na ścianie? Reaguje przerażeniem, to czytaliśmy. Zobaczmy, co dzieje się dalej, od wersetu 8 do 16. Przystąpili więc wszyscy mędrcy królewscy, ale nie mogli odczytać pisma ani podać wyjaśnienia królowi. Wtedy Baltazar przeraził się bardzo i kolor jego twarzy zmienił się, a jego możnowładców ogarnęło zmieszanie. Królowa weszła na skutek słów króla i możnowładców do sali biesiadnej. Odezwała się królowa i rzekła, królu żyj wiecznie, nie lękaj się swoich myśli i niech kolor twojej twarzy nie ulega zmianie. Jest w twoim królestwie mąż posiadający ducha świętych bogów. W czasach twego ojca znaleziono w nim światło rozumu i mądrość podobną do mądrości bogów. Ojciec twój, król Nabuchodonozor, ustanowił go zwierzchnikiem wykładaczy snów, wróżbitów, chaldejczyków i astrologów. Ponieważ stwierdzono u Daniela, któremu król nadał imię Belteszasar, nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozwagę, umiejętność wykładania snów, wyjaśniania rzeczy zagadkowych i rozwiązywania zawiłych. Każ więc zawołać Daniela, a on ci wskaże znaczenie. Wtedy przyprowadzono Daniela przed króla. Król odezwał się do Daniela, czy to ty jesteś Daniel, jeden z uprowadzonych z Judy, których sprowadził z Judy król, mój ojciec? Słyszałem o tobie, że posiadasz boskiego ducha i że uznano w tobie światło, rozwagę i nadzwyczajną mądrość. Przyprowadzono do mnie mędrców i wróżbitów, by odczytali to pismo i podali jego znaczenie. Oni jednak nie potrafili podać znaczenia sprawy. Słyszałem zaś o tobie, że umiesz dawać wyjaśnienia i rozwiązywać zawiłości. Jeśli więc potrafisz odczytać pismo i wyjaśnić jego znaczenie, zostaniesz odziany w purpurę i złoty łańcuch na szyję i będziesz panował jako trzeci w królestwie. Baltazar rozpaczliwie chce ratować swoją sytuację. Jest gotowy na ogromne oddanie, byleby uratować samego siebie. Jest gotów oddać trzecią pozycję w państwie. Głównym panującym jest jego ojciec Nabonid, nieobecny w stolicy, czyli syn Nabuchodonozora, a wnuk jest w stolicy. Więc on, Baltazar, jest drugim w państwie. Teraz jest gotowy oddać zaraz miejsce po sobie, jeżeli Daniel mu pomoże. Więc wydaje się, że Baltazar, no, to jego przerażenie, ta gotowość, by oddać trzecie miejsce w państwie, że to pokazuje nam, że on chce się zmienić, że chce w jakiś sposób odmienić swój los, że chce się zmienić. Czy to jest prawda? Czy tak jest z ludźmi, że 15 lat lekceważą Boga, a potem, kiedy przychodzi jakaś trudność, ich serce nagle staje się gotowe, żeby Boga szanować? Patrzmy dalej, 18 werset. Królu, Najwyższy Bóg dał Twemu Ojcu Nabuchodonozorowi królestwo, wielkość, chwałę i majestat. Z powodu wielkości Mu udzielonej wszystkie ludy, narody i języki odczuwały bojaźń i drżały przed Nim. Zabijał, kogo chciał i pozostawiał przy życiu, kogo chciał. Kogo chciał wywyższał, a kogo chciał poniżał. Gdy jednak jego serce uniosło się pychą, a jego duch utrwalił się w hardości, złożono go z królewskiego tronu i odebrano mu chwałę. Wypędzono go spośród ludzi, jego serce upodobniło się do serca zwierząt i przebywał z dzikimi osłami. Żywiono go jak woły trawą, jego ciało zaś zwilżała rosa z nieba, dopóki nie uznał, że Najwyższy Bóg panuje nad królestwem ludzi i że kogo chce ustanawia nad nimi. Więc w tej rozmowie Daniela i króla, Daniel uświadamia Baltazara, że on przez całe swoje życie miał silne świadectwo działania Boga. Słyszał o wszystkim od swoich rodziców. Wiedział dokładnie, co się działo. A więc wszystko, co czynił przez 15 lat, czynił w świetle silnego świadectwa odnośnie Boga. Co jednak zrobił z tym świadectwem? Werset 22 i następne. Ty zaś, jego syn Baltazar, nie uniżyłeś swojego serca, mimo że wiedziałeś o tym wszystkim, lecz uniosłeś się przeciw Panu Nieba. Przyniesiono do ciebie naczynia jego domu, ty zaś, twoi możnowładcy, twoje żony i twoje nałożnice, piliście z nich wino. Wychwalałeś bogów srebrnych i złotych, miedzianych, żelaznych, drewnianych i kamiennych, którzy nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją. Bogu zaś, w którego mocy jest twój oddech i wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś. Baltazar miał 15 lat silnego świadectwa tego, kim jest Bóg, jak działa. To świadectwo dotyczyło nawet jego rodziny, nie było gdzieś dalsze. I pomimo tak silnego świadectwa ujawnił postawę wielkiego lekceważenia wobec Boga. Daniel mówi do niego, uniosłeś się przeciw Panu Nieba. Twój oddech był w jego mocy, a ty go lekceważyłeś. I to jest właśnie istota grzechu. Wyniosłość wobec Boga, wyrażona lekceważeniem. Ta wyniosłość ujawniła się w szatanie, teraz ujawnia się w przypadku króla Baltazara. Jak Bóg na to patrzy? Werset 22 mówi nam, że Bóg oczekuje, że nasze serce się uniży przed Nim w odpowiedzi na świadectwo. Bóg nie chce naszego uniżenia po prostu. To uniżenie w sercu Baltazara miało powstać poprzez świadectwo jego bliskich. Właściwą reakcją na świadectwo jest uniżenie naszego serca. Świadectwo Nabuchodonozora jest tak silne, że nawet dzisiaj na nas oddziaływuje. Świadectwo Nabuchodonozora było także dla jego następców, żeby nie popełniali błędów, które on popełnił. On przechadzał się po swoim tarasie, mówił, to wszystko jest moje dzieło. I dalsze świadectwo jego życia pokazuje, że to jest nieprawda, że nawet nasz oddech jest w mocy Boga. Tak się składa, że jesteśmy dzisiaj po wieczorze świadectw. No i wszystkie te świadectwa były silne, wyraźne. Mówiły o wielu latach życia człowieka, nawet o 50. Nie wszyscy z nas mają takie silne świadectwo życia. Dlaczego? Bóg działa w życiu niektórych ludzi w sposób spektakularny, w życiu innych wszystko dzieje się kroczek po kroczku. I robi to celowo. Działa w życiu niektórych w wyjątkowy sposób, aby ich życie było wezwaniem dla nas wszystkich. Czy moje świadectwo nawrócenia jest spektakularne? Nie za bardzo. Czy świadectwo nawrócenia mojego taty jest spektakularne? Nie za bardzo. Więc Bóg wybiera ludzi, których życie zmienia w diametralny sposób. Nabuchodonozor miał takie przeżycia. Stał się jak zwierzę na 4 lata. Ale następni królowie już nie. Miało im wystarczyć świadectwo Nabuchodonozora. I tak też jest dzisiaj z nami. Jest wśród nas wiele silnych świadectw. Nie każdy musi takie mieć. Ale jak mamy świadectwo tych ludzi przyjmować? Jako wezwanie dla nas. Wezwanie do uniżenia się przed Bogiem, do poddania się Mu, do uznania, że nasz oddech jest w Jego mocy. I za to jesteśmy odpowiedzialni. Więc świadectwa, które wczoraj słyszeliśmy, to nie jest czysta informacja, jak Bóg działa gdzieś tam. To nie jest informacja nawet, jak Bóg działa tu. Bo to nie jest tylko informacja, to jest wezwanie dla nas. Usłyszeliśmy świadectwo, tak jak Baltazar słyszał świadectwo dziadka i zrzucona została na niego odpowiedzialność za to, co z tym zrobi. Danielu mówi, wiedziałeś, słyszałeś, rozumiałeś, co działo się z dziadkiem, a jednak nie uniżyłeś swojego serca. Bóg zatroszczył się o naszą wspólnotę, jest w niej dość dużo silnego świadectwa Bożego działania. Teraz po naszej stronie jest odpowiedzialność, co z tym zrobimy. Wczoraj słyszeliśmy świadectwa o wolności, od alkoholu, narkotyków, leków, niemoralności, gniewu. Świadectwo o tym, że nie warto ufać sobie i tak budować swojego życia i wiele, wiele innych. I te świadectwa nie są informacją, która ma zbudować naszą świadomość, jak Bóg działa. Są wezwaniem, że ten sam Bóg działa w nas, w naszych sercach, i wskazuje nam w ten sposób drogę. Więc nie bądź jak Baltazar, który widzi, słyszy, wie, ale tak jakby nie widział, nie słyszał, lekceważy. I zdaję sobie sprawę z tego, że niektórych z nas te świadectwa poruszyły, a niektórzy może nic nie zauważyli. Wczoraj rano grupka młodych ludzi na naszym obozie zlekceważyła nasze obozowe zasady. Złamali jeden z zakazów. Wiedzieli, że to jest złe. Wiedzieli, że karą za to jest wyrzucenie ich z obozu. Ale zlekceważyli to. No i dowiedziałem się wczoraj o tym w południe. Było to zaraz po wykładzie Grzegorza, na którym powiedział, że Daniel nie pytał Boga o zdanie, tylko czerpał ze swojej mądrości. Jego rada do króla płynęła z jego mądrości, a nie z mądrości i sposobu myślenia Boga. Więc nauczony tym wykładem pomyślałem, znam swoją mądrość. Lepiej by było, gdyby wrócili do domu. Ale mówię, czyż nie jest słusznie pytać Boga, co jest słuszne, niż kierować się ludzkim myśleniem. Więc cały dzień się modliłem, co mam uczynić. Więcej korzyści dla mnie jest z wyrzucenia tych młodych ludzi z obozu. Dlaczego? Konsekwencja ze strony przywództwa umacnia autorytet. Brak konsekwencji go osłabia. Królowie dobrze to wiedzieli. Jeżeli coś powiedzieli, musieli to zrobić. Jeżeli nie, ich autorytet był poddawany pod wątpliwość. Więc miałem dylemat, kto ma zapłacić za ich błąd. Oni, wracając do domu, czy ja, poddając pod wątpliwość mój autorytet. Wieczorem usiadłem jeszcze raz, by przeczytać 5 rozdział Księgi Daniela przed dzisiejszym wykładem i zrozumiałem lekcję. Baltazar odrzucał silne świadectwo, lekceważąc Boga przez 15 lat. Bóg dał mu wiele, wiele szans, by poszedł za wzorem dziadka Nabuchodonozora. A ci młodzi ludzie, którzy popełnili błąd, to jest ich pierwsze przewinienie. Młodość to jest czas, kiedy robi się wiele błędów. I za wcześnie jest mówić o tym, że w waszych sercach jest lekceważenie. Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić po tym incydencie. Dlatego nie zapłacicie za złamanie zasady. Ja zapłacę, ryzykując moją reputację w oczach innych ludzi, którzy chcieliby, żeby to zostało wyegzekwowane. Jest to też dobra okazja dla nas, by się czegoś nauczyć o wspólnocie i o zasadach w niej. Zasady są stworzone dla naszego dobra. To nie jest jakieś widzimisię Boga albo widzimisię przywództwa, że musi być tak, bo jak nie, inaczej nie, to jest grzech. To nie o to chodzi. Każda grupa, która jest pozbawiona zasad funkcjonowania, ostatecznie cierpi. Jesteś młodym człowiekiem, denerwują cię zasady, to też jest normalne. Ale musisz zrozumieć, że zasady są dla naszego dobra. Gdybyśmy je dzisiaj wymazali, nie wiem, czy za rok moglibyśmy tu przyjechać. Gdybyśmy pozbawili się wszystkich dobrych zasad w naszym kościele, skończylibyśmy jak wiele kościołów w Polsce, które chciało być fajne i wolne od zasad. Dzisiaj zbierają tego gorzki plon. Ale mimo to zasada jest dla człowieka, a nie człowiek dla zasady. Tak jak Jezus mówił o szabacie, że to szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. I w ten sposób na to patrzymy. Zasady są po to, by nam wszystkim pomóc, by wprowadzić tutaj ład i porządek, a nie po to, tylko po to, żeby ich przestrzegać. Dlatego nie musicie wyjeżdżać z naszego obozu dzisiaj. Macie czas do obiadu, by przeprosić opiekuna grupy za waszą zuchwałość czy lekkomyślność. Nie wiemy, co to było z tych dwóch. Jeżeli tego nie zrobicie, to pożegnamy się po obiedzie. Król Baltazar, pomimo silnego świadectwa i cierpliwości Boga, która trwała 15 lat, zlekceważył go. I na koniec to było bardzo dobitne, kiedy on w swojej zuchwałości i lekkomyślności zamawia złote i srebrne puchary pochodzące ze świątyni. Jego serce było takie przez 15 lat. Teraz czas próby dobiega końca. Jest ostateczny wynik, co jest w jego sercu. Jest to czyste lekceważenie Boga. I w tym momencie na ścianie pojawia się napis, który pisze ręka podobna do ręki człowieka. Co na tej ścianie było napisane? Popatrzmy. Daniel mówi do króla, dlatego posłał on tę rękę, która nakreśliła to pismo. A oto nakreślone pismo. Mene, mene, tekel, ufarsin. Takie zaś znaczenie wyrazów. Mene, Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres. Tekel, zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki. Peres, twoje królestwo uległo podziałowi, oddano je Medom i Persom. Wtedy na rozkaz Baltazara odziano Daniela w purpurę, nałożono mu na szyję złoty łańcuch i ogłoszono, że ma rządzić jako trzeci w państwie. Tej samej nocy król chaldejski Baltazar został zabity. Niektórzy z was może zwracają uwagę na pewną nieścisłość. Mamy mene, mene, tekel, ufarsin, później mamy mene, tekel, peres. Jest to pewna gra słów, jak kogoś to interesuje, mogę wysłać wytłumaczenie na maila. W wersecie 26 czytamy, że Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres, czyli postawił znak końca. Co oznaczają te słowa w kontekście wcześniejszych odkryć? Skończył się czas potrzebny na ujawnienie postawy Baltazara względem Boga. Nie było sensu poddawać go kolejnej próbie. Nasi młodzi przyjaciele, którzy popełnili wczoraj błąd, zdarzyło się, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. W przypadku Baltazara nie było wątpliwości, że ich serce jest przeciwne Bogu, że łamie zasady, które szanowali jego ojcowie, chociaż dobrze je zna. Robił to celowo. Wszystko o nim zostało ujawnione, dlatego jest kropka jego historii. Dlatego nie ma dla niego kolejnej szansy. Nie ma potrzeby dawać szansy, nie ma sensu dawać szansy, bo wszystko już wiadomo. Ostateczny wybór Baltazara odnośnie Boga został ujawniony. Werset 27, tekel, zważono cię na wadze, okazałeś się zbyt lekki. O co tu chodzi? Zbyt lekki, lekceważący. Bóg nie znalazł w sercu Baltazara tego, co było potrzebne. W jego sercu było czyste lekceważenie. Baltazar miał wiele okazji w swoim życiu, żeby uznać Boga, uznać Jego panowanie. Wiedział, że oddech jego dziadka był w ręku Boga. Jego panowanie było w ręku Boga. Jego ludzki los był w ręku Boga. I mimo to nie zdecydował się na uznanie Boga. Został zważony, był zbyt lekki. No i werset 28. Peres, twoje królestwo uległo podziałowi, zostało oddane Medom i Persom. W tym momencie Daniel zapowiada królowi, że następuje koniec panowania Babilończyków. Cała duma jego ojca, osiągnięcia czy dziadka. To wszystko dzisiaj się skończy, między innymi przez jego lekceważenie i zuchwałość. Bóg powołuje kolejnych ludzi, aby sprawowali rządy. Baltazar przebrał miarę w swoim lekceważącym stosunku do Boga. Bóg miał sporo cierpliwości. Popełnisz raz błąd, drugi, trzeci, Bóg ma cierpliwość. Ale jak coś trwa 15 lat, a ty dajesz dobitne dowody na to, że się nie przejmujesz tym, co mówi, lekceważysz wieloletnie świadectwo innych ludzi, w pewnym momencie przychodzi kres, czas, żeby postawić kropkę, zakończyć historię. Wielu ludzi myśli, będę żył jak chcę, a pod koniec życia się nawrócę. Wielu naszych przyjaciół, którym przekazywaliśmy Ewangelię, mówiło, zajmę się Ewangelią za 20 lat, jak zrobię co trzeba ze swoim życiem. Tu minęło 15 i kropka, jak będzie w ich przypadku. Nie da się tak Boga wrobić. Będę żył po swojemu, na koniec pójdę do nieba, bo się nawrócę. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, da ci wiele szans, bo ma wielką cierpliwość. Czeka latami na twoje nawrócenie. Posyła setkę świadectw, żebyś zmienił swoje życie i myślenie. Działa przez swoje słowo, jak miecz obosieczny, które dotyka, rozdziela, przeszywa. Kiedy to wszystko odrzucisz, Bóg nie da z siebie zakpić, postawi kropkę. Całe nasze życie pokazuje, jaką mamy postawę wobec Boga. W końcu przychodzi menę, czyli kres próby. Próba wykazuje tekel, głęboki, lekceważący stosunek do Boga. Feres, człowiekowi zostaje zabrane wszystko, co posiadał. Pozostało nam jeszcze popatrzeć na to, co działo się z Danielem. I to już jest o wiele weselsze dla nas, bo widzimy w nim ogromną zmianę. Do tej pory patrzyliśmy na niego, widzieliśmy wiele rzeczy, które w nim są do poprawy. Jak Bóg się nim zajmował przez te 70 lat. Daniel doświadczył wcześniej wielkiej pomyślności, należał do najwyżej postawionych ludzi w państwie. Co jednak się stało? Wszystko się zmieniło. Nastali nowi władcy, Baltazar był piąty w ciągu od 22 lat i nowi władcy już nie wyróżniali Daniela. Na ile osób była wyprawiona uczta Baltazara? 1000 najważniejszych mężczyzn, bo czytamy, że tam no, były tylko żony i nałożnice, nawet królowa nie była zaproszona. Więc Baltazar wyprawił ucztę dla 1000 najważniejszych dostojników. Czy był Daniel na tej uczcie? Nie było go. Kiedy królowa wchodzi na salę po tym, co się stało, to ona dopiero mówi mu, że jest ktoś taki jak Daniel. Ona wiedziała, król nawet nie wiedział o jego istnieniu. Więc widzimy, że u Daniela wielkie zmiany. Kiedyś był w pierwszej dziesiątce, dzisiaj nie jest nawet w pierwszym 1000. Spora degradacja. Daniel wypadł z kursu, jego czas się skończył, czas wpływu na rzeczywistość, czas zaszczytów, bogactwa, pomyślności. W poprzednim rozdziale patrzyliśmy na degenerację króla Nabuchodonozora. Stracił wszystko. dzisiaj patrzymy, że Daniel jest w podobnej sytuacji. Bóg dopuścił, że całe to, te wspaniałe rzeczy zostały mu zabrane. I pokazuje nam to też, jak Bóg działa, w jaki sposób działa w naszym życiu. Po co to zrobił? Dlaczego tak diametralnie zmienił jego sytuację z bogacza, człowieka wpływowego i mędrca? Nagle nie jest nawet w pierwszym tysiącu. Czego Bóg uczył przez to Daniela? Odpowiedź znajdujemy w 5 rozdziale, werset 17. Wtedy odezwał się Daniel i rzekł wobec króla: dary swoje zatrzymaj, podarunki daj innym. Jednakże odczytam królowi pismo, wyjaśnię jego znaczenie. Dary swoje zatrzymaj, podarunki daj innym. Co król chciał mu dać? Miał być trzeci w państwie, drugi w stolicy. Złoty łańcuch na szyję, purpura. Najwyższy status w tamtej rzeczywistości. A co Daniel na to odpowiada? Zatrzymaj swoje dary, możesz je rozdać komu chcesz. I tu widzimy, że po tych latach Daniel doświadcza przemiany, że Bóg go tak prowadził przez lata, że następuje w nim wielka zmiana. Do tej pory korzystał z zaszczytów, nawet przyjmował pokłony, cieszył się bogactwem, władzą. Teraz odmawia, mówiąc: ja tego nie potrzebuję. Cieszę się, że doszliśmy już do tego momentu w Księdze Daniela, gdzie widzimy, że Bóg działa w jego życiu. Zmienia jego sposób podejścia. Teraz Daniel myśli, że bogactwo, stanowisko, to wszystko to jest marność. Odrzuca to lekko, mówi: zabierz to. Bóg troszczy się o Daniela, buduje jego wiarę. Nauczył Daniela, że pomyślność, uznanie w oczach wielkich ludzi, bogactwo, władza, że to są marności. Zresztą czasy się zmieniały, królestwa się zmieniały i ci, którzy byli na szczycie, nagle są na dnie. Celem, dla którego Bóg posłał naród wybrany w niewolę, było właśnie to, aby odwrócili swoje serca od rzeczy przemijających, od pomyślności, od pewności siebie, od kultu, aby zaczęli szukać całym sercem Boga. Widzimy, jak Bóg robi to w życiu Daniela. Daniel jako młody człowiek myśli, że wie, o co w życiu chodzi, jest przebojowy, opiera się na własnych siłach, cieszy się bogactwem, chwałą, czerpie z własnej mądrości, bo uznaje się za mędrca w pierwszej dziesiątce. Ale tu po latach, po lekcjach, które Bóg dla niego przygotował, Daniel jest zupełnie inną osobą. Jaki z tego wniosek dla nas? Patrząc na historię Daniela, także Baltazara, Bóg buduje wiarę w uniżonych, a nie w wyniosłych. 15 lat Baltazara nic nie zmieniło. W jego sercu była wyniosłość. Ale w życiu Daniela, który został uniżony, Bóg zbudował jego wiarę. I po tych latach jest zupełnie innym człowiekiem. 17 lat minęło od ostatniego naszego studium Księgi Daniela, Pomysł, rok 2000. Bóg działał w życiu tych z nas, którzy byli uniżeni. Ci, którzy byli wyniośli, są w tym samym punkcie. Jest to dla nas bardzo pocieszająca wiadomość, że Bóg zajmuje się nami na przestrzeni wielu lat, buduje wiarę w uniżonych, wyniosłym się sprzeciwi. Zastosowanie. Odkryliśmy, że Bóg działał wcześniej w życiu Nabuchodonozora i to, co się z nim działo, było silnym świadectwem dla innych ludzi. I tak jest dzisiaj też pośród nas. Bóg działa przez silne świadectwo. W Biblii jest wiele przykładów działania Boga, niezwykłych. I to wszystko, przykłady z Biblii, przykłady z Księgi Daniela, przykłady z naszego podwórka, jest to wszystko wezwanie dla nas. Nie możemy od tej pory powiedzieć, nie wiedziałem, nie słyszałem, dlatego nie robiłem. Teraz możemy powiedzieć, nie słuchałem, nie chciałem wiedzieć i nie chciałem poddać swojego życia Bogu. Więc czas się dopełnił. Niektórzy z nas są pod wpływem silnego świadectwa od wielu lat i są odpowiedzialni za to, co z tym zrobią. Więc świadectwo tych ludzi, które słyszymy, o którym czytamy, powinniśmy przyjąć jako wezwanie do poddania się Bogu, do uniżenia naszego serca i zawołania do Niego. Zostaniemy z tego rozliczeni w pewnym momencie naszego życia. Tak jak król Baltazar został rozliczony w pewnym momencie swojego życia. On nie był starcem. Głównym słowem naszego wykładu jest lekceważenie. W jaki sposób ja i ty możemy lekceważyć Boga? Mówi też o tym nasz fragment. Czytaliśmy o naczyniach, które były przeznaczone dla Boga, ale zostały użyte do innych celów. My jesteśmy naczyniami przeznaczonymi dla Boga. Na czym polega więc lekceważenie? Polega na użyciu tego, co należy do Boga, czyli naszych serc, umysłów i ciał, dla innych celów. Oddanie całych siebie innym wartościom. Baltazar dotknął naczyń. Chwilę później pokazała się ręka. Chwilę później Bóg postawił kropkę jego życia. To nie są zabawne rzeczy. Jesteśmy pod wpływem wieloletniego świadectwa. Bóg używa go w naszych sercach. Wiemy, że jesteśmy naczyniami, których Bóg chce użyć dla swojej chwały. Jeżeli to zlekceważymy, nie będzie wesoło. To, co zostało niegdyś zapisane, zostało zapisane też dla naszego pouczenia. Więc mam nadzieję, że w naszych sercach dzisiaj idziemy w tą stronę. Księga Daniela, jej wykład, świadectwa ludzi, które słyszeliśmy, wzywają nas do poddania swojego życia Bogu. Na koniec, tak pół żartem, pół serio, jest jeszcze jedna grupa, którą należałoby z obozu wywieźć do Bielska. Jest to grupa, która bardzo hałasowała w nocy na korytarzu pierwszego piętra, nie dając spać dzieciom. Więc w przyszłym roku obiecujemy zrobić zasadę, że ci, którzy nie dają spać dzieciom, wracają na koszt rodziców do domu. Może tak będzie lepiej. Dla nas to jest zabawne, ale każdy z was, kto miał małe dzieci, próbował je uspać przez godzinę czy dwie, a potem ktoś je budzi, to jest straszny gniew, tak? Więc uważajcie, bo niektórzy się już gotują, a ci z was, którzy wyskoczyli o północy z pokoju i w niezbyt pięknych słowach próbowali resztę uspokoić, nie przejmujcie się, jak człowiek się gniewa, to czasami powie coś w emocjach. W pewnym sensie się wam nie dziwię, o tak powiem, dziękuję. To była grupa dziewczyn Kasi Sojki.